A odnośnie tego motywowania, co jeśli nie idzie nam w biznesie na przykład i mamy kolejną porażkę, jak właśnie się zmotywować do działania, albo z drugiej strony jak powiedzieć sobie dość, to już właśnie jest ten moment, kiedy powinienem zamknąć firmę i zająć się czymś innym.
To też na to nie ma odpowiedzi, bo to ludzie czują po prostu. Czasami dochodzą do takiego punktu, dużo jest takich historii, jak ludzie doszli do jakiegoś takiego punktu, którym czują, że już tak dalej nie chcą, tak? Że czują się jakoś upodleni tą całą sytuacją.
Czy pan miał kiedyś taki moment w swojej karierze, życiu?
Znaczy, miałem jak zmieniałem w biznesie może nie, bo ja miałem taką wizję długoterminową. Bardziej miałem takie poczucie, nie poczucie, że już koniec, tylko takie poczucie, że pewne rzeczy robię, ale to razem w całość nie składa się jakoś tak, czy nie ma synergii tych wszystkich działań. I to odczuwałem, myślę, że wiele osób odczuwa, że zrobiło już bardzo dużo i jakoś to nie daje pełnego obrazu, tak jakbyśmy te puzzle składali, ale ciągle nie widzimy tego obrazka, który chcieliśmy złożyć. No i teraz są momenty, w których ludzie nagle, dzięki jakimś zdarzeniu, zbiegowi okoliczności, przechodzą ten próg i wszystko zaczyna działać. I u mnie też tak było. Aczkolwiek ja jestem znany gdzieś tam szerzej od 2013 roku, od czasu, kiedy się wykład ukazał, no ale już robiłem to 17 lat, także w innych grupach słuchaczy korporacyjnych byłem znany. Natomiast jakby dotarłem w pewien sposób do przeciętnego Kowalskiego, tak? Co zresztą było moim jakimś tam celem, marzeniem i taką częścią mojej wizji, żeby mój przekaz trafił szerzej, a nie tylko do ludzi z korporacji. I ten wykład to wszystko właśnie zamknął, spiął, zebrał w całość, dokonał takiej synergii tych wszystkich działań. Ale ja go nie wymyśliłem, to nie był element strategii, to nie było tak, że usiadłem, wymyśliłem sobie, że tutaj na TEDzie teraz powiem i to wszystko razem zadziała. To zadziałało przy okazji, czyli było takim elementem całej mojej filozofii, że trzeba robić swoje, że jak się człowiek przewróci, trzeba się podnieść, a jak się nie może podnieść, to trzeba poleżeć, zebrać siły i wstać. Tak? Także są takie osoby, które doszły do jakiegoś momentu i powiedziały, że nie, że to już kończą, to już ponad ich siły. I potem zajęły się czymś innym i czasami mówią, że to była dobra decyzja. Nie wiemy, czy gdyby jeszcze pół roku to robiły, to coś by się zmieniło, czy nie, bo nigdy nie wiemy. I są takie osoby, jak ja, które mogą powiedzieć, że moja filozofia jest taka, niezależnie od tego, jak wieją wiatry, trzeba ustawić odpowiednio żagle i płynąć. I nawet jak nic nie widać, jest sztorm, mgła, jest noc, to trzeba po prostu wstać rano i płynąć dalej, tak? I pytanie, skąd brać siłę i jak się motywować? No dla mnie właśnie z tej wizji, z takiej szerszej, że dokąd się tam płynie i ma się przeczucie, czasami intuicyjne, że tam jest ten ląd, do którego chcemy dopłynąć. Ale też z takiego, i to moje pokolenie ma, myślę, pod tym względem łatwiej, bo moim pokoleniem był taki etos pracy też. Ludzie szli do pracy, ludzie pracowali, też nie przywiązywało się tak wielkiej wagi do atrakcyjności tej pracy. Nie pamiętam, żebym w dzieciństwie słyszał, że trzeba mieć pracę swoich marzeń, pracę, w której się jest...
Tak, to zmieniać jak teraz.
Tak, zmieniać, bo kiedyś była praca na całe życie, a dzisiaj jest życie pełne pracy, w związku z tym zupełnie inna filozofia. I wychowałem się w takim duchu, że po prostu do pracy się wstaje i idzie. O 6 rano pociągiem się dojeżdża i nawet filmy, które to pokazywały tą pracę taką szarą, taką tą szklankę z tą herbatą, taką z fusami, cukier w szafce trzymany, no tam nie było jakiegoś piękna. Dzisiaj ludzie oczekują takiego, o wow, jak jestem zaskoczony, jak cudownie rozwijam się. Pół roku pracują i mają poczucie, ja już się nie rozwijam. A w ogóle to pojęcie, kiedy się rozwijam, prawda? Czasami człowiek się rozwija bardzo tak spokojnie i nagle widzi po 5 latach, że się dużo nauczył. Sam nawet nie wie kiedy, ale dzisiaj to przyspieszenie jest takie, że szybko się traci cierpliwość. Tak, w związku z tym według mnie no, dobrze jest te krótkie odcinki przepływać, mieć frajdę, ale też dobrze jest widzieć, dokąd w ogóle płyniemy z tym wszystkim i że to nie chodzi tylko tak jak, nie wiem, jak pan Doba, który płynie tym kajakiem przez wiele dni przez ten Atlantyk. Oczywiście ma ten dzień, kiedy się zaczyna i kończy, i kolejny, i kolejny, jakieś takie fazy ma tego płynięcia, gdzie różne rzeczy robi, ale na końcu jest jednak cel tej całej podróży. A i tak ostatnio potrafił się wycofać, tak? Czyli i zresztą o tym powiedział, że nie ma takich problemów. Jeżeli gdzieś tam w grę wchodzi już życie i to ryzyko jest za duże, to potrafi powiedzieć teraz stop, tak? Także jak się takich ludzi słucha, czyta książki, nie wiem, Richarda Bransona i takich osób, które napisały, no to tam gdzieś człowiek odkrywa te metody, jak do tego podejść i potem szybko to przekłada. I jak czyta już, to czasami ma takie poczucie, o, to jak u mnie, o, to ja to teraz, nie wiem, przerwę albo zrobię sobie jakiś odpoczynek, albo poproszę kogoś o pomoc. No to się dzieje na bieżąco.
A wspomniał pan też o oczekiwaniach, że mamy właśnie dzisiaj to młodsze pokolenie, chciałby mieć wszystko na już. I często w związku z tym, jak coś nam nie idzie, łapiemy tą depresję. I też to, co robimy, często dostajemy maile, że właśnie oglądają jakiś wywiad i bardzo się cieszą, bo im trochę pomogło z tego wyjść. Ale jak jest według pana na pomysł właśnie, żeby nie wpadać w tą depresję, a jeśli już gdzieś tam mamy jakieś symptomy, że właśnie wydaje nam się, że wszystko jest już źle, bardzo najgorzej, to co powinniśmy wtedy zrobić? Czy udać się do specjalisty, czy gdzie szukać tej pomocy dzisiaj?
No dzisiaj możemy szukać wszędzie, tak? Bo mamy szeroką gamę specjalistów, nie tylko psychologów, ale coachów, mentorów, trenerów personalnych.
No to jak wybrać może, do którego trafić? Tak. To jest dopiero pytanie.
Ja myślę, że przede wszystkim jak się wpadnie w dołek, to najpierw dobrze jest zobaczyć, czy się nie da wyjść z niego samemu. I jak się wchodzi w ciemność i nie ma tam światła, to dobrze sobie samemu poszukać. Tak? Że w ogóle dobrze jest budować swoje życie na zaufaniu do siebie, czyli na swoim doświadczeniu zdobytym i przeżytych trudnościach i pokonanych. W ogóle dobrze jest odcinać kupony od sukcesu, który się już odniosło. Zdało maturę, skończyło szkołę, zdało na studia, nie skończyło, zdobyło się jakiś tam tytuł, znalazło się pracę w jakiejś firmie, tam się odniosło jakieś sukcesy. Znaczy, no bez tego bardzo trudno jest funkcjonować, jeżeli człowiek nie do tych swoich korzeni się też nie odwołuje, bo jak to mówią, bez korzeni nie ma skrzydeł, w związku z tym człowiek musi gdzieś być zaczepiony w jakimś swoim doświadczeniu. I ta wiedza dzisiaj jest tak rozległa na temat naszych stanów emocjonalnych, stanu ducha, że czasami to po prostu się okazuje, że magnezu nam brakuje, albo cynku, albo czegoś i że my po prostu nie jesteśmy w stanie sobie nawet z tym poradzić, ponieważ to jest proces biochemiczny tak naprawdę, tak? W związku z tym spojrzenie na dzisiaj człowieka no, jest dużo szersze niż było kiedyś. Dzisiaj można czerpać z tej sfery takiej intelektualnej, przeczytać książkę i tej terapeutycznej, pójść do kogoś i tej biochemicznej, wziąć suplement, ale też mówi się w zdrowym ciele, zdrowy duch, w związku z tym pójść na jakieś zajęcia fitness. Także nie ma takiej prostej odpowiedzi, a z drugiej strony no to jest właśnie piękne w dzisiejszych czasach, że one są tak jak szwedzki stół, tylko że trzeba przeboleć to, czego się nie wybrało, tak? Czyli z tego szwedzkiego stołu możemy wybrać trzy rzeczy i to jest koniec. Kiedyś nie żyliśmy w czasach wyboru, w związku z tym praktycznie człowiek szedł taką ścieżką, która sama się przed nim tworzyła i otwierała. Tak? Wybór szkoły determinował wybór pracy, no a potem już się awansował w tej pracy i ewentualnie ktoś tam zmienił albo nie zmienił. Ale myślę, że najważniejsze to mieć takie poczucie, że życie jest projektem długoterminowym. Nie mieć takiego wrażenia, że to już koniec, tak jak niektórzy mówią, to już koniec, to już tutaj utknę na infolinii, już będę siedzieć, to już, to nie praca dla mnie, a nie wiem, jaką chciałbym wykonywać. No to póki co jesteś na infolinii, tak? Można mieć takie już w sobie taką gotowość do poszukiwania. Czasami to jest tak, że idziemy na jakąś imprezę, rozmawiamy z obcą osobą, ona mówi, że zajmuje się czymś i my słuchamy i sobie myślimy, o to ciekawe, może ja bym się tym zajął. A czasami to jest czysty przypadek. Przychodzimy do firmy i delegują nas do jakiejś pracy, tam się czegoś nowego uczymy i odkrywamy w tym frajdy, a w ogóle żeśmy nie wiedzieli, że coś takiego istnieje, prawda? Także Ja myślę, że jak się patrzy na życie jak na taki projekt właśnie w dłuższej perspektywie realizowany, to człowieka nie przerażają te momenty, że o teraz do końca roku, czy tam jeszcze do końca następnego, to ja będę musiał odbierać te telefony. Ale już jak się coś robi, to jest według mnie bardzo istotne, to musi być zaangażowane, takie, że człowiek rzeczywiście wkłada w to siebie, bo jeżeli się nie angażujemy, to szybko tracimy poczucie sensu.
A jak właśnie według Pana utrzymać tą długofalową motywację, właśnie to zaangażowanie? Mamy ten cel, plan jakiś 10-letni na przykład. Często widzę po znajomych i u siebie też, że czasami na początku jesteśmy bardzo zaangażowani, napaleni na jakiś pomysł, a z czasem wypalamy się, bo nie widzimy od razu efektów. I czy jest jakiś sposób, żeby jednak dotrwać?
Na pewno, tak jak z jedzeniem salami, jest sposób, że jak się cienko pokroi, to ono jest jadliwe i nawet smaczne. Natomiast zjeść tak jak kiełbasę, ugryźć kawałek duży salami jest prawie niemożliwe. Ja jestem po pierwsze zwolennikiem takiej filozofii, że motywacja nie jest czymś danym raz na miesiąc, dwa, pół roku. Że to nie jest tak, że człowiek na tym jednym zatankowaniu będzie jeździł w nieskończoność. Tak? Że to się jednak odtwarza w rytmie dziennym. I też tak mam, że się człowiek budzi rano i jakby na nowo rozpala w sobie jakiś ten ogień, rozgrzewa tak jak samochód, prawda, w zimę i następnego dnia dokładnie to samo, że to nie jest tak, że jak wczoraj miałem jakieś osiągnięcia, poczucie sukcesu i chciało mi się, to jutro się obudzę, będzie dokładnie tak samo. Czasami jest tak, że wszystko ludziom się układa i budzą się rano i mają takie poczucie, że jakoś tak to wszystko bez sensu. To też jest pewnie kwestia naszych czasów, że musimy jakoś tak ciągle doświadczać czegoś nowego, że to musi się dziać, że przyzwyczajamy się, a tych bodźców jest coraz więcej, w związku z tym stymulowani jesteśmy. Jak ich zaczyna brakować, to nam się wydaje, że jest nudno, że się nic nie dzieje, ale no tak jest, no, trudno się na to obrazić. Jak ktoś ma jakiś telefon z liczbą 5, to potem za rok będzie miał 6, 7 i może mieć takie poczucie, że już nic się nie dzieje, bo nic nie zmienił, prawda? Także trochę ten rynek wymusza na nas, ale ten poziom motywacji, on jest zmienny i taki ma być. W związku z tym na pewno ważne jest, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, otaczamy się, skąd czerpiemy informacje, jakie książki czytamy. To jest trochę tak jak z jedzeniem, prawda? Mówi się, jesteś tym, co jesz. Generalnie jesteś tym, co jesz, czym oddychasz, z kim się spotykasz, co mówisz, co czytasz, co widzisz. W związku z tym to jest taki jakby szerszy proces dbania o swoją higienę. Ja nie lubię tego pojęcia motywacja. Bliższe mi jest takie mobilizacja, że człowiek się mobilizuje, wstaje i się mobilizuje i działa. Oczywiście dużo jest książek na temat motywacji, co kto lubi, co sprawia, że ludziom się chce. Ja nawet robię ze 3 testy sobie i tam rzeczywiście wychodziły mi różne rzeczy, ale ja mam poczucie, że najważniejsze dla mnie przynajmniej jest takie poczucie sensu w tym, co się robi. Że człowiek widzi taki jakby szerszy kontekst, że to, ja przynajmniej potrzebuję mieć poczucie, że to czemuś, komuś służy. Tak, że to nie jest kwestia tylko ile się zarabia, ale że człowiek jest jakimś twórcą, że coś tworzy, coś po nim zostaje. Być może kiedyś to było takie oczywiste, że ludzie zbierali grzyby, robili pierogi i jakby nie zastanawiali się, że tworzą pierogi, to oni sami zrobili. Ale na przykład tak to czuję, że zrobione samemu te potrawy podane sprawiają większą frajdę niż jak się kupi nawet smaczniejsze, ale one będą bez naszego udziału. Że człowiek musi mieć takie poczucie zaangażowania. Czasami się po prostu zmusza do pewnych rzeczy. No, jest samodyscyplina i samokontrola, takie dwa pojęcia dosyć istotne. Samodyscyplina, robię rzeczy, na które nie mam ochoty. Tak? Czyli ktoś chce biec w maratonie, to codziennie ćwiczy, a czasami mu się już nie chce, ale wstaje i biega codziennie. I samokontrola, nie robię rzeczy, na które mam ochotę. Tak? Chętnie by zjadł pół tortu, ale nie robi tego, bo właśnie wie, dlaczego nie robi, bo to mu służy do realizacji tego szerszego planu, prawda? Że on za pół roku będzie biegł w maratonie. I oczywiście pięknie o tym można mówić, ja też swobodnie się w tym temacie wypowiadam, natomiast W wielu projektach miałem coś, co się potocznie w Polsce nazywa słomiany zapał. Czyli zapalałem się, a potem gdzieś tam ta energia ze mnie uchodziła. Były czasy, kiedy miałem poczucie, że to źle i wyrzuty sumienia. I w którymś momencie doszedłem do wniosku, ale dlaczego? Czy jak ktoś zaczyna grać w tenisa, to już musi dożywotnio grać w tenisa? A jak w którymś momencie ma ochotę pograć squasha, już mu się nie chce w tenisa? A potem znajomy mu pokazał pływanie na kitesurfingu i już w ogóle tenis go nie interesuje jako kitesurfing. To co się złego w tym? Dzisiaj uważam, że nie. Że potem jak się zrobi listę wszystkiego, co się robiło, to ona jest bardzo bogata. I że tak jest dobrze. Także może nie należy się tak non-stop napinać i do granic swoich możliwości. Może czasami po prostu próbujemy, dzisiaj mamy możliwości i niektóre rzeczy nam smakują, ale szału nie ma, w związku z tym szukamy dalej.
A pana największa pasja? Wiem, że jedną z nich są samochody, stare samochody. Czy jest coś jeszcze? Widziałem też tam, śledząc pana właśnie na profilu, że między innymi chyba Fiat taki czerwony.
No tak, no to też jest właśnie przykład słomianego zapału w jakiś sposób. Znaczy, on jeszcze trwa, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja już dożywotnio będę zajmował się starymi samochodami. One mi sprawiają frajdę. One są trochę takie nostalgiczne dla mnie, a ja pamiętam tą epokę, w związku z tym trochę one mnie cofają w czasie i ta motoryzacja sprzed 40 lat, 30 była zupełnie inna niż ta dzisiejsza, bo taka była prosta. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy jak się spotkamy za 5 lat, to się nie okaże, że ja już się sprzedałem i ich nie mam. Nie miałem nigdy takiej. No, gdybym miał się znaleźć na bezludnej wyspie i tam miałbym coś zabrać ze sobą, to bym na pewno wziął książki. I myślę, że to jest taka twórcza pasja, w ogóle czytanie. Jak się czyta książkę, to się tworzy w swojej głowie obrazy, to się ją tak naprawdę na nowo pisze tylko w swojej głowie. Dlatego jak potem obejrzymy film, to czasami jesteśmy rozczarowani, że ci bohaterowie jacyś tacy dziwni, a my żeśmy sobie wyobrażali ich innych. Także myślę, że w czytaniu jest najwięcej takiego twórczego elementu. Także to byłaby moja największa pasja, właśnie takie wziąć książkę, otworzyć, czytać i nagle mieć takie poczucie, o, jakie to ciekawe, że to ktoś w ogóle tak napisał, prawda? Takie zdanie, które przeczytałem w wakacje, brzmiało, nadmiar rodzi deficyt. To dla mnie to była eureka. Rzeczywiście, nadmiar rodzi deficyt. Im więcej mamy, tym bardziej nam brakuje. W jednym takim krótkim zdaniu jest zawarta cała filozofia dzisiejszych czasów, że wszystkiego jest coraz więcej, a my mamy ciągle poczucie, że jest mało i że nam brakuje i że jakby nie starcza dla nas tego, co byśmy chcieli.
A czy jest jakaś książka, którą poleciłby pan naszym widzom?
Jejku, no poleciłbym na pewno książkę Shantaram, książkę o Indiach, książkę o człowieku, który to jest na faktach książka oparta autora na jego życiu, który uciekł z Australii, ze strzeżonego więzienia, gdzie odsiadywał wyrok i znalazł się w Indiach i tam następuje cała jego przemiana i jakby historie, które są nieprawdopodobne. Ja bardzo lubię Indie, byłem w Indiach. I w tej książce jest właśnie dużo takich mądrości, które można zapisać, a do tego jest gruba, w związku z tym można ją smakować. I teraz jest druga część, ale polecałbym zacząć od niej, bo według mnie jest to bardzo wartościowa książka.
A czy jest coś, co chciałby pan na koniec przekazać naszym widzom?
A, na pewno chciałbym przekazać, że dobrze jest mieć takie dzikie, szalone marzenia, które są czymś odświętnym, które w dzisiejszym świecie, w którym naprawdę wszystko prawie jest w zasięgu ręki, są trochę wyżej, tak? Wymagają wysiłku, trudu i są taką szerszą wizją, tak? Czymś oddalonym w czasie. Ponieważ, tak jak powiedziałem, uważam, że potrzebujemy w życiu co jakiś czas czegoś odświętnego, a marzenia dokładnie takie są. I do ich realizacji na pewno potrzebne jest zaufanie do siebie, a uważam, że to jest jeden z największych życiowych kapitałów. Takie wewnętrzne przekonanie, że niezależnie od trudności, poradzimy sobie, poniesiemy te trudy, znajdziemy rozwiązanie i na końcu będziemy mogli świętować, i powiedzieć, że życie jest piękne.
Dziękuję. Moim gościem był Jacek Wolkiewicz. Bardzo
Dziękuję
panu dziękuję.
bardzo.